Tanzański pisarz Abdulrazak Gurna otrzymał literackiego Nobla w tym roku, jak czytamy, za bezkompromisowe i współczujące zgłębianie wpływu kolonializmu na los uchodźców. Tutaj go w Polsce kompletnie nie znamy, nie wydawane były jego powieści. Sprawdźmy, jak w Czechach. Może tam bardziej go znają. Przy naszym telefonie pani Petra Hulowa. Witam panią bardzo serdecznie.
Dzień dobry.
Czy pani słyszała o Abdulrazaku Gurnachu?
Nie słyszałam. Myślę, że też w Czechach nie jest znajomy, ale nie wiem, co to znaczy. No to nie powinno nic ważnego znaczyć. No to on może być wybitnym pisarzem i nie być tutaj za bardzo znanym. To jest ok, ale też może to być trochę taki wybór polityczny. To też jest taka możliwość.
I taka tradycja,
wiem,
tak.
Co o tym powiedzieć.
Mhm. A proszę mi powiedzieć, pani miała jakieś swoje typy? Może pani zdradzić, czy pani na kogoś stawiała, za kogoś trzymała kciuki?
Nie miałam swoich typów, ale co mogłabym powiedzieć, że chcieli z czeskiej telewizji, żebym coś powiedziała k tomu, nie k Noblowi, ale w ogóle o oznaczeniu literackich nagród tutaj w Czechach. A nie wie, jak to jest w Polsce, to by mnie bardzo ciekawilo, ale na przykład taka największa česká nagroda literacká nazývá se Magnesia Litera. No tu, kiedy člověk otřímá v těch různých kategoriách, jak debut, proza, albo poezia, no to neloňčí se s nějakou financovou, s nějakými penězami.
Čili nedostaje nic, vystačí satisfakcia, tak, že se zdobylo
tak,
takovou nagrodu.
Ta satisfakcia je bardzo taka směšná. Myślę, že to tak trochę coś...
Coś nie tak.
No tak, coś nie tak. No tam jest taka największa nagroda, no tam są pieniądze, ale to jest tyle jedna książka ze wszystkich tych kategorii. Jeżeli człowiek wygraje jednu kategorię, jakby prozu, albo poezję, albo debiut, albo książku dla dzieci, to nic, nějaké peníze nie otřímá. A to v tým srovnění s Noblem, to je bardzo źle, dlatego, že...
No pisarz powinien mieć jakieś materialne też zabezpieczenie, prawda?
Tak. No to taki argument, że to jest prestiżowe, otrzymać taką nagrodę, to...
Trochę mało.
To jest trochę mało.
No tak. Noblista tam chyba dostaje prawie milion euro, więc no to jest jakiś taki zastrzyk
tak, no
finansowy.
Tak powinno być. Tak.
A proszę mi powiedzieć, pani nie trzymała kciuków za Milana Kunderę? Pani tak się zastanawia, to coś takiego znaczącego, znaczące to milczenie dla mnie jest. Pani niespecjalnie ceni Milana Kunderę, tak?
No teraz tutaj w Czechach jest taka wielka znów dyskusja o Milanowi Kunderowi z powodu takiej książki, którą napisał świetny pisarz Jan Nowak i ta książka nazywa się Kundera. I to jest parę miesiąców stara książka i ta jest bardzo... bardzo krytyczna o Kunderowi, ale nie jestem zgodna z tą książką, który argument jest, że Kundera nie jest już tak świetny pisarz, dlatego że jako człowiek politycznie nie zachowywał się zawsze poprawnie. Myślę, że ten argument jest źli, dlatego że mieszać razem argument etyczny i argument
literacki,
literacki, argument artystyczny, no to myślę, że tak nie powinno być, ale to znaczy, że ja jestem krytyczna z innego trochę powodu ke Kunderowi, a to jest, że jego pisanie jest dla mnie trochę za bardzo głową pisane, za bardzo takie
logiczne
i brakuje mi tam, jak powiedzieć, taka pasja językowa.
No bo cielesność, seks tam jest obecny, tak jak w pani twórczości.
No seks i cielesność tam jest, ale język artystyczny jest to więcej taka logiczna konstrukcja niż rzecz pasji. I Kundera jest dla mnie za bardzo
logiczny.
Za bardzo logiczny i racjonalny, ale w ogóle szanuję go, że jest wielkim pisarzem i jestem szczęśliwa, że mamy, jakby powiedzieć, kogoś, kto w obszaru świata jest znanym. No to jest super, ale po prostu nie jest to pisarz mojego serca.
Rozumiem. Zaraz przejdziemy do pani twórczości, ja tylko tak skończę wątek Kundery, że dla mojego pokolenia, które studiowało w latach 80., Kundera jeszcze wydawany w podziemiu, bo to nie była oficjalna wtedy literatura, trzeba było ją gdzieś tam zdobywać. No to był bardzo ważny pisarz. Także przez to, że był takim pisarzem bardzo krytycznym wobec komunizmu. Ale skończmy ten wątek. Ja chciałbym przede wszystkim porozmawiać o pani twórczości. Tutaj takie trzy pani najważniejsze powieści dla mnie, Macocha, plastikowe M3, czyli czeska pornografia oraz krótka historia ruchu. No to są książki jednak bardzo zanurzone w takich eksperymentach językowych. Też z punktu widzenia kobiety, która nie kryje się z tym brakiem logiczności czasami, prawda? Kieruje się uczuciami, kieruje się cielesnością. Seks jest bardzo istotną właśnie tutaj domeną. Dlaczego taki punkt widzenia pani wybrała? Czasami nawet, można powiedzieć, wulgarny.
Lubię prowokować. Prowokacja to jest to, co mnie też przyciąga k tej pracy i lubię pisać to, co lubię czytać, i ja lubię czytać książki, które mnie jakoś prowokują, robią, że czuję się niekomfortowo. I ja też lubię robić taki dyskomfort dla czytelników. I ten aspekt tego dyskomfortowego czytania jest dla mnie ważny i łączy się z tą prowokacją i czasami też z tą wulgarnością.
Jeśli pani już wspomniała o tych autorach, którzy panią prowokują, byli pewnie jakąś inspiracją też dla pani powieści, to pierwsze skojarzenie, jakie ja miałem, to z monologiem Molly Bloom w Ulyssesie Jamesa Joyce'a. Taki, można powiedzieć, wybuch kobiecej zmysłowości. Czy pani jakoś myślała właśnie o tego typu monologu?
Nie chcę, żeby to brzmiało za głupio, ale Odysseus jest ten przykład książki, którą wszyscy znają, ale nikt ją całą nie czytał.
Nie czytał, to prawda.
Ja też całą nie czytałam, ale wie, o czym, o którym kawałku pan mówi.
Tym ostatnim monologu. Tak.
Ale myślę, że więcej byłam pod wpływem pisarki austrijskiej Elfriede Jelinek. Nazywa się też Nagrodę Nobla. Otrzymała.
Pianistka na przykład, tak.
Tak. I tu ja bardzo lubię, i ta była taką inspiracją na przykład dla tego plastikowego M3 dla mnie największą. Mm-hmm.
To, co panią łączy chyba z Elfriede Jelinek, to są takie też gry językowe, zabawa językiem, prawda? To jest dla pani bardzo istotne, oprócz samej tematyki.
Tak. Gra językowa też jest dla mnie bardzo ważna, ale myślę, że teraz już nie tak wiele jak wcześniej. Myślę też, że w literaturze współczesnej język odgrywa mniejszą rolę niż wcześniej. Że teraz jest to więcej o tym kontentu, o tym, o co tam chodzi,
o treści.
Jeżeli jest to, tak, o tej treści, a nie już tak o tym języku, o tych metaforach, o bogatosti tego języka. Nie wiem, jeżeli pan też tak myśli, ale myślę, że po prostu jakby język się trochę...
uspokoił.
Nie wiem, może to być też wpływanie wszystkich tych serialów, które są językowo bardzo, bardzo łatwe. I
przejrzyste, można powiedzieć, tak.
Tak, 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 tak.
A propos tematyki, mnie uderzyła przede wszystkim ta pani dystopia, krótka historia ruchu. Ja tak to łączyłem też z pani polityczną działalnością w Partii Zielonych. Jak, tak? jak pani traktuje tę treść? Czy to jest jakaś ironia, groteska, czy uważa pani, że to nas może kiedyś spotka?
Teraz ta książka wychodzi w Stanach Zjednoczonych. Już mam parę recenzji amerykańskich i w jednej tej recenzji coś jest, co myślę, że fajnie określa książkę i tam jest, że jest to narracja, która jest... razem krytyką i manifestem.
No właśnie,
to,
tak.
To myślę, że jest fajne określenie tego, o co tam chodzi. A też jak już mówiłam o tym, że dla mnie ważna jest prowokacja i ta dyskomfortowość tego tekstu, że ten tekst jest pro czytelnika dyskomfortowy, to myślę, że to też ta dystopia tak działa, że po prostu człowiek to czyta i sam się pyta siebie, no to jest coś, jest to o tym, że feminizmus, że potrzebujemy radikalny feminizmus, albo nie, że to jest to najgorsze. I ja nie chcę na to odpowiadać, dlatego że to jest bardzo ważne, że ja nie dam teraz panowi tu odpowiedź.
Mm-hmm. Właśnie, czym jest dla pani ciemno czas? Bo takie pojęcie się pojawia na kartach pani powieści. I chciałbym się dowiedzieć, bo jeżeli pani mówi, że to jest rodzaj i pewnej groteski, pewnej dystopii, jakiegoś konstruktu literackiego, a z drugiej strony forma manifestu, to dla pani jako polityczki, czym jest ciemno czas?
Ciemno czas to tyle powie o tym tłumaczeniu. Mam szczęście, że mam w języku polskim bardzo fajną tłumaczkę Julii Różewicz, która so mną gadała o tym, jak przetłumaczyć ten ciemnoczas, który się w czeskim języku nazywa starosvět, jakby staroświat, starý świat. Ale Julia tak myślała, że coś innego lepiej by działało w polskim. I ten starosvět, staroświat albo ciemnoczas, to jest świat patriarchalny, który można powiedzieć, że był, ale jeszcze w pewnym sensu i teraz żyjemy. To jest taka ta tradycyjne męskie państwo.
Mm-hmm. Należące do gwardii męskości, tak? Przez wielkie G i M.
Tak, tak.
To znaczy ja jako mężczyzna jestem wrogiem właśnie takich, powiedzmy, postępowych pań jak pani?
Nie zrozumiałam, przepraszam.
Czy ja, jeżeli ja należę do gwardii męskości jako samiec, czy ja jestem pani przeciwnikiem?
Pan Bogdan?
Tak.
No to potrzebowałam by znać pana opinię. No to tyle ten fakt, że pan jest mężczyzną, jeszcze nic nie znaczy. To w tej przewychowawczej instytucji, w której w książce mężczyźni są przewychowywani, żeby się stały lepszymi mężczyznami, tam też pracują jako lektorowie mężczyzny. No to znaczy, że być mężczyzną to jest OK. A tyle jest powinność być poprawnym mężczyzną.
A co to znaczy? Co to znaczy, żeby nie należeć do tej gwardii męskości? Jak się z tego wyrwać, z tego patriarchalnego modelu? Mówię to z punktu widzenia mężczyzny właśnie. Aha, co ja powinienem zrobić, żeby się, że tak powiem, wyrwać z tego staroświata?
Mm-hmm, to vyjašní, no to, to značí v těch reláciách mensko-koběcích, že menščizna nie je přiťonganý do koběty na podstavě její młodosti albo pěknosti, také tej tradicínej, temnočasovej, možno povědět, atrakcínosti, ale na podstavě tego, kým ona jest, jakou ona jest osobou v sensu
člověka. Duše,
tak, jakým ona jest člověkem. I to povinno být tím, co mężczyznu do tej kobiety przyciąga.
Tak, ale nie ma pani takiego wrażenia, że jednak ta seksualność jest bardzo istotna i jeżeli ci mężczyźni w pani powieści są poddawani takiej, no nazwijmy to, resocjalizacji, prawda? Jeżeli pokazywane są im, no takie powiedzmy mało atrakcyjne elementy kobiecości, jak nie wiem, no nie chcę opisywać dosadnie, bo to czytelnicy znajdą w pani książce, ale generalnie no nie ma w tym piękna kobiecego, raczej coś, co jest brzydkie, po prostu brzydkie. Będzie to miało efekt przeciwny? Jednak ta seksualność, to piękno w kobiecie, to jest coś, co mężczyzn przyciąga i dlatego no my kochamy kobiety za to właśnie.
I w tej mojej książce jest, co pan powiedział o tej brzydkości, która wiemy, o co chodzi to w tej książce, no to jest taka droga uczenia k mężczyznu. To nie ma być o tym, że nie przyciągam piękna kobieta, ale zaczyna go przyciągać jakaś stara, niepiękna. To jest o tym, że to jak wygląda fizycznie kobieta po prostu już se stanowi mniej i mniej ważnym. I w końcu jest przyciąganie na podstawie duchowości i spirytualności, które jest tym, co naprawdę jest najważniejsze.
Pozwoli pani, że ja panią teraz sprowokuję. Jeżeli
Dobro.
Pani, jeżeli pani spogląda na mężczyznę i nie zna pani jego duchowości, nie zna pani jego inteligencji, ale widzi pani go po prostu tak fizycznie, to on pani nie przyciąga, nie traktuje pani mężczyzny jako po prostu mężczyzny? Nie jest tak czasami, że pani nie potrzebuje tej inteligencji i tej duchowości?
Myślę, że to jak mężczyzna wygląda, to nie jest dla większości kobiet już tak ważne. Myślę, że więcej ważne jest, kim on jest, w smyslu, coś on pokonał już w życiu. Ta atrakcyjność męska dla kobiet działa inaczej.
Można wyciągnąć taki wniosek z tego, co pani mówi, że do tego ciemno czasu też mogą należeć kobiety, tak?
No tak, no to w tej książce też jest, to są instytucje przewychowawcze dla mężczyzn, tam się odgrywa większość tego opowiadania, ale też jest tam trochę o tym, że są też przewychowawcze instytucje dla kobiet, gdzie kobiety się uczą, żeby nie szanowali to, że mężczyzna ma karierę i pieniądze i żeby też oglądali inaczej.
A jak się ma do tego prostytutka, bohaterka pani książki Plastikowe M3, czyli czeska pornografia?
To jest absolutnie inna rzecz.
Rzecz, pani powiedziała rzecz.
Rzecz i w świecie jasnoczasu prostytutek na pewno nie trzeba, bo nikogo nie interesują.
Nie będzie kobiety rzeczy, prawda?
Tak, tak.
Ale z tego, co ja wyczytałem w monologu bohaterki Plastikowego M3, to ona wcale nie traktuje siebie jako coś gorszego. Przeciwnie.
Nie. chciałam napisać powieść o prostytutce, która nie będzie ofiarą, dlatego że myślę, że to jest taki jakby mainstream myślenia o prostytucji, o prostytutkach, że oni po prostu są ofiarą i ta prostytutka, ona jest zadowolona tym, co ona robi i szanuje siebie i jej pogląd na świat jest z jednej strony ciekawy, z drugiej strony bardzo cyniczny i znów jest to taka ambiwalentna bohaterka, która prowokuje.
Jak mamy samców, prawda, mamy tych męskich szowinistów, to ja miałem takie wrażenie, że ona jest żeńską szowinistką, bo ona atakuje, ona jest ofensywna wobec tych mężczyzn.
Ale myślę też, ona atakuje też kobiety w tej książce. Takie te kobiety, które po prostu zawsze szukają, że mężczyzna im zrozumie i zawsze chcą z nim gadać o swoich problemach i chcą z nim znaleźć takową jak powiedzieć, kompletną
jedność.
Jedność i związek i ta prostytutka na to patrzy jako na coś bardzo śmiesznego, dlatego że to, co w tej książce Krótka historia ruchu jest jednym światem, ta duchowość i ta fizyczność miałaby być jakby jednym światem, no to w tej w książce Plastikowe M3 jest absolutnie inaczej a to znaczy, że ta prostytutka jest wiadoma tego, że relacje emocjonalne i
duchowe.
Duchowe są coś, co z fizycznymi relacjami i ze seksualnością w ogóle nie ma nic wspólnego.
To znaczy, a pani, przepraszam, jako już tutaj wyjdę poza literaturę. Czy pani jako działaczka Partii Zielonych jest za legalizacją prostytucji?
Myślę, że jest to bardzo skomplikowana rzecz. Nie jestem pewna, co jest teraz moją opinią. Miałam już taką, że powinno to być i też, że powinno to nie być i teraz nie wie pan, co powiedzieć szczerze.
O bohaterce macochy powiedzmy jeszcze parę słów. Czy alkohol dla kobiety to jest większy problem niż dla mężczyzny? Jak pani sądzi?
Jest to większe tabu, że na przykład w młodości tak człowiek widzi kobiety albo mężczyzny, że gdzieś jakaś party i tam wszyscy tancują i piją i to jest okej, ale już na przykład kobieta, która ma 40 lat, no to jeżeli ona jest pijana, no to jest wielkie tabu i mężczyzna już taki trochę starszy, to jest okej. No to w tym myślę wyższym, starszym wieku to jest więcej tabuizowane w przykładzie kobiety niż u mężczyzn.
Chciałbym panią zapytać, jakie były kulisy powstania tych czterech powieści, bo te trzy bardzo mocno się wyróżniają. Ta jedna jest zupełnie inna, jak dla mnie. Stacja Tajga jest zupełnie różna. Jakie były kulisy powstania tych książek?
Stacja Tajga jest jedyną taką książką, gdzie używam osobę trzecią. W ostatnich moich książkach zawsze powiada jakaś narratorka albo narrator.
Jak pani, wracając do stacji Tajga, jaka była inspiracja tej powieści? Duńczycy na Syberii i czeska pisarka.
Tak. Moja pierwsza książka tłumaczona też na polski język nazywa się Czas Czerwonych Gór i odgrywa się w Mongolii. Już lata temu studiowałam mongolistykę na uniwersytetu i w Mongolii, potem też rok studiowałam w Ulaanbaatarze na uniwersytetu i jakoś się zakochałam do tego kraju, też w ogóle ta przestrzeń Sibirská, celý ten region, jakož do mě še ve mně bardzo mocno še odrazil. Kšončka stácia tajga povstala z tego, že podružovala po tom regionu Sibiri i tam to napisávám na tých miestach v Irkutsku, v Čite, v Krasnojarsku. Tam bývam i písávam to, co už dlouho chciałam napísať, a to je opovědání o člověkovi, který jak by zniknul, poprostu vyjechal do Sibíry, nikt v domu v Evropě jak by nevěděl, co se s ním v té Sibíry stalo.
Tak, i druhý z bohatorů jakby podążá jeho tropami.
Tak, i šuká, co s ním se stalo. Taká moja fantázia už od let o tým, že přeprovadí se do jakéhož jiného kraju i začne tam žít v ogule nové žitě, jak ktož jiný. Ten pomysl, ta fantazia tež tam grála role dla mnie.
Troszkę tak humorystycznie zapytam, czy potrzebuje pani takiej egzotycznej przestrzeni, czy przeniosłaby się pani na przykład do Krakowa?
Mogę szczerze powiedzieć, że do Polski ja by się przeniosłam jutro, to bez problemów, tylko dzieci tu mają kolegów i to jest ciężkie trochę, ale chętnie by się przeniosłam do Polski.
Dziękuję, kłaniam się, wszystkiego dobrego. Dziękuję pani serdecznie.
Do widzenia.